Rozdział 24. Widma. Na pierwszy rzut oka Don Votil nie prezentował się wspaniale i nic nie wskazywało, aby mieszkał tam pan równie świetny jak Monte Cristo. Ale hrabia zapowiedział kategorycznie, żeby nie zmieniano dawnego skromnego wyglądu willi. Natomiast nie trzeba tłumaczyć, że co się tyczyło wnętrza, wydał całkiem inne rozkazy. Bo i ledwie otwarły się drzwi, przybysz doznawał odmiennego wrażenia. Imć Bertuccio przeszedł sam siebie. Dostarczywszy co najwykwintniejszego umeblowania i urządziwszy wszystko z błyskawiczną szybkością. Jak on gi, Duke Dantin wyciął w jedną noc aleję drzew, aby nic nie zasłaniało widoku Ludwikowi XIV, tak w 3 dni pan Bertuccio zasadził dziedziniec, dotychczas goły, dorodnymi topolami i sykomorami. Fasadę domu ocieniły tedy drzewa, przed nią zaś, jeszcze owego sobotniego ranka, wyjęto kamienie brukowe, poprzerastane trawą i ułożono na ich miejscu kobierzec darni, iskrzący się kroplami wody, którą go zraszano. Były to zresztą pomysły hrabiego. Wręczył intendentowi plan, gdzie znaczył ilość oraz rozmieszczenie drzew, a także wymiary trawnika. Dom oprawiony ramą zieleni zmienił całkiem wygląd, a zapewniał o tym i sam Bertuccio. Intendent nie pogniewałby się, gdyby mógł wprowadzić kilka zmian w ogrodzie, ale hrabia zakazał dotykać tam czegokolwiek. Powetował to sobie, przystroiwszy niezliczonym mnóstwem kwiatów sień, schody, korytarze i kominki. Ale co głównie świadczyło o nadzwyczajnych uzdolnieniach intendenta i o głębokiej wiedzy jego pana, o tym, że jeden umiał służyć, a drugi umiejętnie kierował obsługą, to fakt, iż ów dom, wczoraj jeszcze ponury i ciemnawy, przesyconym mdłą wonią, rzekłbyś zapachem czasu, w dzień jeden ożywił się, zapachniał i rozjaśnił wedle upodobań właściciela. Że hrabia zastał tu ulubione książki, broń i obrazy, że w przedpokoju powitały go, łasząc się, ulubione psy i że zaśpiewały mu ulubione ptaki, że całe to domostwo, rozbudzone niby pałac śpiącej królewny z długiego snu, żyło, śpiewało i radowało się, podobne owym siedzibom z dawna umiłowanym, które choćbyśmy na skutek nieszczęścia musieli opuścić, zostawiamy w nich mimo woli część naszej duszy. Zadowolona służba krzątała się po pięknym dziedzińcu. Jedni, władający kuchnią, uwijali się po schodach wczoraj odnowionych, jakby od lat zamieszkiwali ten dom, inni kręcili się po wozowni, gdzie ekwipaże ponumerowane, każdy w swojej przegrodzie, stały tu jakby już od lat 50. W stajni konie uwiązane u żłobu odpowiadały rżeniem na słowa koniuszych, którzy odnosili się do nich z respektem, bez porównania większym, niżli szacunek, z jakim niejeden sługa odnosi się do pana. Szafy biblioteczne zawierały prawie 2000 tomów, a stały naprzeciw siebie. Był specjalny dział powieści współczesnych. Ostatnie nowości w czerwonych oprawach ze złoceniami pyszniły się już na półkach. W drugiej części domu, naprzeciwko biblioteki, była cieplarnia pełna roślin rzadkich, które kwitły w obszernych japońskich wazach. Pośrodku zaś owej cieplarni, zachwycającej wzrok i pieszczącej powonienie, stał bilard i tak wyglądał, jakby gracze opuścili go przed godziną, zostawiwszy na suknie drzemiące kule. Znakomity Bertuccio nie tknął tylko jednego pokoju. Pokój ów narożny, mieszczący się w lewym skrzydle na pierwszym piętrze, pokój, dokąd wiodły paradne schody, ale skąd można było wyjść schodami ukrytymi, służba mijała z ciekawością, a Bertuccio z lękiem. Hrabia przybył punktualnie o 5:00. Na stopniu w tyle karety stał Ali. Bertuccio czekał na przyjazd pana z niecierpliwością, lecz i mocno zaniepokojony. Spodziewał się pochwał, ale i bał się, by hrabia nie zmarszczył brwi. Monte Cristo wysiadł na dziedzińcu, obszedł dom i ogród, a przez cały czas milczał, nie okazując ani zadowolenia, ani dezaprobaty. I tylko wszedłszy do sypialni, mieszczącej się naprzeciw zamkniętego pokoju, wskazał na szufladę toaletki z różanego drzewa, którą zauważył już był z pierwszą swoją bytnością. — Nadaje się tylko na rękawiczki — rzekł. — Bo i są tam rękawiczki, ekscelencjo. Odparł uradowany Bertuccio. Niech ekscelencja raczy tylko otworzyć. W innych szufladach i przegrodach innych mebli hrabia znalazł to, czego się spodziewał. Flakony, cygara i klejnoty. Dobrze, powiedział jeszcze. A Bertuccio odszedł w niebo wzięty. Tak wielki, istotny i niekłamany wpływ hrabia wywierał na otoczenie. Punkt szósta przed głównym wejściem zatętniły końskie kopyta. Był to nasz kapitan z Pachisów. Przyjechał na Medeachu. Monte Cristo czekał z uśmiechem na podjeździe. Zjawiłem się pierwszy, jestem pewien. Zawołał Morel. Zrobiłem to umyślnie, żeby chwilę bez przeszkód pogwarzyć z panem. Julia i Emanuel przesyłają panu mnóstwo serdeczności. Ależ tu pięknie, tylko drogi hrabio, czy pańscy ludzie zaopiekują się jak należy moim koniem? Bądź spokojny, drogi panie Maksymilianie. Znają się na rzeczy. Bo trzeba go wytrzeć, żebyś pan wiedział, jak mknął to wicher. O, do diabła. Kosztował cię, kochaciu, ten konik z 5000, rzucił z ojcowska Monte Cristo. Żałujesz ich pan? Odpowiedział Morel ze swoim szczerym uśmiechem. A niechże mnie Bóg broni. Żałowałbym, gdyby koń nie był dobry. Taki dobry, mój kochany hrabio, że Chateau Renaud, najznamienitszy koniarz we Francji i Debray, który jeździ na arabach rządowych, dali mi się nieco wyprzedzić, a doganiają ich konie baronowej Danglars, biegnące swoim kłusikiem ładnych 6 mil na godzinę. To jadą za panem? O, już są, niech pan spojrzy. W tymże momencie otwarła się brama, wpadły dwa spienione konie ciągnące karetę, a za nimi pojawiły się dwa zdyszane wierzchowce. Kareta i dwaj jeźdźcy pędzący w ślad za nią zatoczyła łuk i stanęła przed gankiem. W okamgnieniu Debray zeskoczył z wierzchowca i podbiegł do drzwiczek karety. Podał ramię baronowej, która wysiadając dała mu znak tak dyskretny, iż zauważył go jedynie hrabia. Hrabia bowiem dostrzegał zawsze wszystko. Zobaczył więc, jak dyskretnie mignął bilecik podany z wprawą, która świadczyła, że między ręką baronowej a sekretarza manewr to stały. Za żoną wysiadł bankier, blady, jakby wychodził nie z karety, ale z grobu. Pani Danglars rozejrzała się wokół, a spojrzenie to szybkie i badawcze, którym ogarnęła dziedziniec, perystyl i fasadę, zrozumiał jedynie gospodarz. Za czym tłumiąc wzruszenie, które na pewno odbiło się na jej twarzy, gdyby baronowa jeszcze zblednąć mogła, weszła na schody, mówiąc do Morela. Gdyby należał pan do kręgu moich przyjaciół, spytałabym, czy nie sprzedałbyś tego konia. Morel nie tyle się uśmiechnął, ile wykrzywił i popatrzył błagalnie na Monte Cristo, prosząc o pomoc w tym ciężkim kłopocie. Hrabia zrozumiał. Do mnie raczej, rzekł, powinna się zwrócić pani baronowa. Niepodobna zwrócić się do pana z żadną prośbą, odparła pani Danglars, bo spełnisz ją zaraz, dlatego zagadnęła pana Morela. Niestety jestem świadkiem, że pan kapitan nie może odstąpić swojego konia, nie narażając na szwank honoru. Jak to? Założył się, że ujeździ go w pół roku, rozumie więc pani, że wyzbywszy się go przed terminem, nie tylko poniósłby stratę, ale powiedziano by jeszcze, że stchórzył, a kapitan z Pachisów nie może dopuścić do podobnych plotek, choćby nawet wchodził w grę kaprys pięknej kobiety, który według mnie zalicza się do świętości. Widzi więc pani baronowa, ozwał się Morel, uśmiechając się z wdzięcznością do hrabiego. Zdaje mi się, moja żono, rzekł Danglars tonem ordynarnym, którego nie zdołał pokryć prostacki uśmiech, że masz koniarz nadmiar. Pani Danglars nigdy nie puszczała mężowi płazem podobnych odezwań, ale ku zdumieniu młodych ludzi nie skarciła go i udając, że nie słyszy, zmilczała. Monte Cristo uśmiechnął się, milczenie to bowiem świadczyło o jakiejś niezwykłej pokorze. Pokazywał właśnie baronowej dwie olbrzymie wazy z chińskiej porcelany, wokół których wiły się morszczyzny takich rozmiarów i wykonane z takim kunsztem, jaki tylko natura umie włożyć w swoje dzieło. Było w nim jej bogactwo, żywotność i polot. Baronowa nie posiadała się z zachwytu. Ależ można by w takiej wazie posadzić kasztanowiec z Tileriów, dziwiła się pani Danglars. Jakim cudem wypalono takiego kolosa? O, droga pani, cóż my o tym wiemy, my, którzy potrafimy robić tylko statuetki i bibeloty z najcieńszego szkła. To praca wieków dawnych, coś jakby dzieło geniuszów ziemi i morza. Nie rozumiem, z jakiejże ono pochodzi epoki. I tego nie wiem. Słyszałem tylko, że któryś tam cesarz chiński kazał wybudować specjalny piec. W owym piecu wypalono jeden po drugim tuzin podobnych garnków. Dwa pękły już w ogniu, 10 udanych spuszczono w morze na głębokość 300 sążni. Morze, domyśliwszy się ludzkich zamiarów, otoczyło te wazy swoimi lianami i koralami, a pomiędzy nimi wprawiło muszle. Wszystko to scementowało się, zapomniane, w niewiarygodnych głębinach, przez lat 200. Cesarza bowiem, który chciał dokonać tej próby, zmiotła rewolucja, ocalał jedynie protokół, stwierdzający, że wazy takie wypalono i zatopiono w morzu. Po 200 latach odnaleziono protokół i zastanowiono się, jakby te naczynia wydobyć.